Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Mamy 22 dzień grudnia. To jest taki czas, kiedy ze szczególną przyjemnością kłaniam się Państwu zza mikrofonu. Tadeusz Marek, Paweł Lorenz, Inka Siepracka to jest ten zespół, który śle do Państwa uśmiechy i zaprasza na najbliższą godzinę, dziś w następującej odsłonie.
W stronę klasyki.
Czwarty, tak, to już czwarty odcinek cyklu W stronę klasyki, ale to będzie odcinek inny niż dotychczasowy, ponieważ najpierw zaproszę Państwa do tego, żeby szeroko otworzyli Państwo oczy swojej wyobraźni, a równocześnie szeroko albo aktywnie uruchomili swoje uszy, także te odpowiadające za doświadczenie tego, co z wyobraźnią związane, i usłyszeli z jednej strony rozkoszne świąteczne dzwoneczki spacerujących ze świecami kolędników, te wszystkie pierwsze świąteczne miłości, namiętne pocałunki tuż pod choinką, która jest rozświetlona mnogością lampek. No, gdzieś tam w tle być może zobaczą Państwo, albo usłyszą, albo poczują zapach rozbuchanej sześciopalnikowej kuchenki i w tym momencie zapewne powiedzą Państwo: panie redaktorze, ale to jak z jakiegoś amerykańskiego, taniego, kiczowatego filmu świątecznego. A ja wtedy zakrzyknę: bardzo proszę, oto właśnie w tym świecie dzisiaj się wspólnie znajdziemy i zastanowimy się nad tym, czy o tych kiczowatych być może amerykańskich filmach można rozmawiać poważnie, czy można poważnie je traktować i czy one same w sobie są w stanie nam coś powiedzieć, nie tylko o kulturze Stanów Zjednoczonych, ale także być może o nas samych. To jest ten świat, do którego Państwa zapraszam. Proszę z nami zostać.
Tu Radio Kraków Kultura.
To jest świąteczne wydanie magazynu filmowego i ja tak sobie myślę, że my, Maćku, powinniśmy w tym momencie mieć przywdziane te brzydkie świąteczne sweterki. Ich nie mamy i to jest, mam wrażenie, uchybienie.
Mhm. Ja właśnie myślałem, jak się ubrać dzisiaj do twojej audycji i szczerze mówiąc, przeszło mi to przez myśl, żeby taki sweterek ubrać, no bo wtedy całkowicie byśmy byli już pochłonięci tą atmosferą, a świąteczne sweterki też w jakiś sposób przecież wpisują się w tą nomenklaturę świąteczną, w której teraz coraz głębiej siedzimy.
Maciej Smułka, kulturoznawca, amerykanista, znawca i fan amerykańskiej muzyki, popularnej, ale także szeroko pojętej popkultury. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Bez tego filmu nie ma świąt, napisałeś, kiedy umawialiśmy się na dzisiejsze spotkanie. I myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy od tego filmu zaczęli naszą opowieść. To był 1946 rok, szanowni państwo, kiedy w 2 miesiące zbudowano jeden z największych planów filmowych w historii. Kina. Wzdłuż niemal 300-metrowej ulicy wybudowano 75 budynków, sklepów i lokali usługowych. Zbudowano park z 20 dojrzałymi dębami, a także dzielnicę mieszkalną. Następnie ustawiono bardzo słynną tablicę z napisem: teraz jesteś w Bedford Falls. I to właśnie do Bedford Falls się teraz przeniesiemy. To tam anioły mówią ludzkim głosem i zstępują na ziemię. To tam mimo kalifornijskiego upału pada śnieg i to tam w końcu magia świąt ratuje ludzkie życie. Frank Capra i To wspaniałe życie. No to jest klasyka amerykańskiego kina świątecznego.
Absolutna klasyka. Kiedy powiedziałeś, że bez tego filmu nie ma świąt, to chciałem jeszcze dopowiedzieć, że w zasadzie nie ma amerykańskich świąt bez tego filmu. Jest to absolutny mus dla kultury amerykańskiej w ten dzień. Coś, co stało się takim uosobieniem tego dnia i taką wizualizacją tych wszystkich wartości, o których powinniśmy pamiętać tego dnia. Film, który ma już tyle lat, a jest traktowany jak Kevin sam w domu w Stanach Zjednoczonych. Także...
No właśnie, bo to jest też ciekawe i myślę, że warto, żebyśmy to od razu wyjaśnili, że no, można byłoby sobie pomyśleć, no, że jak święta, to Kevin sam w domu, innej opcji Pewnie. Nie ma, a w Stanach to nie jest aż tak popularny film.
Pewnie. Kevin Sam w domu to jest fenomen, wydaje mi się chyba nawet, że tylko polski. Że w Polsce właśnie Kevin Sam w domu to jest taka absolutna klasyka. Zresztą też nie od zawsze, no bo to jest taki fenomen ostatnich może 10-15 lat, kiedy przestaliśmy sobie wyobrażać święta bez tej 20 wigilii, żeby sobie wspólnie obejrzeć ten film. Natomiast To wspaniałe życie to jest taka absolutna klasyka kina świątecznego w Stanach Zjednoczonych, a ta tradycja jest już kontynuowana od wielu, wielu, wielu lat.
To ja myślę, że warto, żebyśmy przenieśli się do tego 1946 roku, bo to jest bardzo wymowny moment w historii. To jest rok po zakończeniu II wojny światowej. Mhm. My teraz, kiedy oglądamy To wspaniałe życie, to możemy sobie być może myśleć, że to jest takie wyobrażenie na temat tamtych czasów. Natomiast ten film zgłaszał taką pretensję do tego, żeby trochę sportretować społeczeństwo amerykańskie tamtych czasów.
Oczywiście ten film możemy jak najbardziej tutaj sobie analizować właśnie tak kontekstualnie, nie tylko jako wybitne, jakby nie było, dzieło sztuki, ale jest to film, który opisuje nam i omawia, komentuje bardzo wyraźny wątek z historii Stanów Zjednoczonych. Kiedy patrzymy sobie na fabułę tego filmu, to przecież przechodzi on i poprzez lata 20., 30., aż wreszcie dochodzimy do tego momentu współczesnego, kiedy to społeczeństwo amerykańskie stoi w zasadzie u progu takiej niewiadomej troszeczkę, co będzie za chwilkę, jak my to społeczeństwo ukształtujemy, żeby móc przejść przez ten kolejny kryzys, który stanął na naszej drodze. I ten film w sumie trochę o tym jest, jak przezwyciężać te kryzysy, jak ta kultura świąt Bożego Narodzenia w to wszystko się wpisuje. Gdzie są te wartości, jak możemy te wartości kontekstualnie rozumieć, wpisując je właśnie w kulturę Stanów Zjednoczonych. Dlatego ten film jest tak niesamowicie wartościowy też pod względem zrozumienia kultury amerykańskiej, bo on tak wspaniale się w tą kulturę amerykańską wpisuje.
Co on twoim zdaniem mówi o tej kulturze amerykańskiej?
Przede wszystkim ten wątek, kiedy mamy zderzenie wartości rodzinnych, dbania o bliźniego, tej wspólnotowości amerykańskiej, która jest tak niewiarygodnie ważna. I to jest skontrastowane z tym duchem kapitalizmu, który jest tym właśnie takim krwiorzeczym kapitalizmem, który próbuje nam jakby te wszystkie najważniejsze wartości rodzinne troszeczkę zepchnąć na drugi plan. Zresztą to jest, jak pewnie jeszcze będziemy mówić, wątek, który się pojawia w wielu firmach amerykańskich, ale on tutaj tak bardzo mocno wybrzmiewa i napędza tą całą fabułę, żebyśmy mogli na sam koniec zobaczyć, co tak naprawdę w życiu się liczy.
Opowieść, ja jeśli państwo pozwolą, wprowadzę państwa w ten zarys fabularny, w którym w tym momencie wspólnie się znajdujemy. Oto widzimy na ekranie przedsiębiorcę, który prowadzi swoją firmę zajmującą się inwestowaniem funduszy w budowanie nieruchomości, który reprezentuje sobą taką postawę bardzo altruistyczną. On nazywa się George Bailey, dziedzic w zasadzie firmy, którego ojciec właśnie reprezentował bardzo podobne ideały, czyli takiego człowieka, który uważa, że jeśli działam jako przedsiębiorca, to na rzecz swoich klientów i czasem nawet poświęcając jakieś swoje interesy. To z jednej strony, a z drugiej strony no właśnie obraz takiego człowieka, który jest uosobieniem tego krwiożerczego kapitalizmu. Henry Potter, który jest nazywany tym właśnie najgorszym ze wszystkich ludzi w tym miasteczku. No i to jest sytuacja, w której my obserwujemy, tak można byłoby powiedzieć, stopniowy upadek tego tytułowego bohatera. Obserwujemy proces, w którym on zmierza nieuchronnie do tego momentu, w którym postanawia odebrać sobie życie. No ale wtedy przychodzą święta, wtedy przychodzi anioł, no i wszystko diametralnie się zmienia. Natomiast myślę, że ten wątek, który wywołałeś, on jest bardzo istotny, bo kiedy spojrzymy sobie na amerykańskie kino świąteczne, to ten wątek krytyki kapitalizmu jest niesamowicie głośny.
Mhm, oczywiście. Jak tak streszczałeś ten film, to po raz kolejny sobie uświadomiłem, jak strasznie smutny w dużej mierze jest to film. Jakby ta główna postać, która jest postacią, która ma bardzo mocne ideały, moralnie jest bardzo taka czysta moralnie, bardzo chce dbać o tą wspólnotę. Jakby ten film nam cały czas pokazuje, że ciągle są rzucane kłody pod nogi. Mimo to ta nasza główna postać cały czas idzie za duchem serca i dba o tą wspólnotę, a ten kapitalizm ciągle jakby próbuje tą osobę powstrzymać, aż wreszcie dochodzi do tego momentu, kiedy targa się na swoje życie, właśnie ze względu na to, że ten system nie pozwala mu być taką osobą, która jest wymagana przez te czasy, czyli osobą, która będzie dbała o swoje, o to społeczeństwo, które jest wokół niego, o swoją rodzinę. I dochodzi do takiego momentu, że postanawia poświęcić wszystko, bo okazuje się, że może uratować swoją wspólnotę poprzez to, że odbierze sobie życie. Co jest na dobrą sprawę, jeśli myślimy o filmach świątecznych, no to to nie brzmi jak film świąteczny, absolutnie.
Ja myślę, że to, co jest bardzo wymowne, to to, że te czasy, w których ten film ujrzał światło dzienne, to są takie czasy, kiedy z jednej strony, no bo my teraz mówimy o krytyce kapitalizmu, ale z drugiej strony to jest komunizm i krytyka komunizmu także w Stanach Zjednoczonych i to taka bardzo agresywna krytyka postaw komunistycznych. Zresztą pojawiały się takie głosy po premierze Wspaniałego Życia Franka Capry, że to jest film, który momentami wręcz sympatyzuje z takimi ideałami komunistycznymi, dlatego on był właśnie, no on znalazł się w pewnym momencie w ogniu krytyki. To nie jest tak, że on od początku był kultowym amerykańskim filmem świątecznym.
Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że ta idea wspólnotowości i takiej wspólnej, jak to później ma miejsce, na przykład zrzutki na dobro wspólnoty, no to może nam troszeczkę tak flirtować z tymi ideami, żeby budować taką wspólnotę, ale już nie w takiej myśli amerykańskiej, tylko właśnie nieco bardziej lewicującej niż to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Zresztą wiemy, jak społeczeństwo amerykańskie podchodzi do każdych nieco lewicujących myśli i ta granica jest bardzo cienka, kiedy my będziemy coś uważać za już niebezpieczne, czy jeszcze bardziej takie uduchowioną tą wspólnotowość, która będzie jeszcze podbijać te cechy amerykańskiej wspólnotowości. I wydaje mi się, że tutaj jest bardzo, właśnie ten film działa na takich bardzo fajnych poziomach komunikacyjnych, gdzie my z jednej strony jesteśmy w stanie zauważyć, że tu nie chodzi o przekaz jakiejś ideologii. My myślimy bardziej o tym, jakim być człowiekiem, właśnie w atmosferze tych świąt i tej wspólnotowości, że patrzymy, co jest najważniejsze w życiu, że ta rodzina się najbardziej liczy. I poprzez tą całą atmosferę my próbujemy jakby wywołać w sobie te emocje, które będą nas pchać w stronę bycia lepszym człowiekiem.
Że ten człowiek nie jest skazany na porażkę i każdy ma tutaj coś do zrobienia, skoro się urodził. Urodził się, by czegoś dokonać. Tak Frank Capra mówił o tym filmie, bo to jest poniekąd też film o odzyskiwaniu sprawczości w życiu. Ja przyznam szczerze, że kiedy przypominałem sobie to wspaniałe życie, to zobaczyłem tam film, który skojarzył mi się z taką próbą pokazania pewnych mechanizmów, które decydują o tym, że ludzie zaczynają zapadać się w sobie. To nie jest wyłącznie film o tym, że święta ocalają życie. To jest film, który pokazuje, że człowieku w momencie, kiedy tracisz poczucie sprawczości w swoim życiu, to wtedy zaczynasz tracić wszystko. Że to jest tak, że musisz w pewnym momencie nabrać jakiegoś rozumnego dystansu, który pozwoli ci przypomnieć sobie o tym, że ty jesteś tutaj i możesz działać.
Jedna z najmocniejszych scen w tym filmie, wydaje mi się, i to ja też sobie wczoraj przypominałem ten film, przygotowując się do tej audycji, to jest moment, kiedy Potter proponuje pracę naszemu głównemu George'owi, bohaterowi. I to jest praca, która będzie bardzo prominentna. Uratuje jego dobrostan tego naszego głównego bohatera, George'a, będzie mógł zapewnić świetny byt swojej rodzinie. I to jest ten moment, w którym ta sprawczość bardzo mocno się ujawnia, bo on może podjąć tę decyzję i podpisać ten kontrakt z diabłem, z tą uosobieniem wszystkiego to, co jest złe, z tym Scrooge'em, który nigdy nie przechodzi na dobrą stronę mocy. Ale w tym momencie on odmawia przyjęcia tej pracy i to jest taki bardzo mocny moment, kiedy my jako widzowie też sobie uświadamiamy, że za niektóre rzeczy nie warto jest sprzedać tej duszy diabłu i że te najważniejsze wartości, które funkcjonują w naszym życiu, powinny być tak mocne, tak stałe, że żadna cena nie powinna być od nich wyższa.
No tak, no ale potem idzie się zabić.
Tak. Ale to też jest troszeczkę kwestia sprawczości, bo on podejmuje decyzję, że poświęci sam siebie i że to będzie lepsza decyzja niż sprzedanie duszy diabłu. Jakby podejmuje decyzję, że poświęci to swoje życie, żeby móc uratować swoją rodzinę I to w ten bardzo przewrotny sposób jest dla niego, jak później się dowiadujemy, to jest koszmarna decyzja i jakby on sobie też sam uświadamia to, że jak koszmarna to była decyzja, ale to jest jego decyzja w tym wszystkim, co on robi.
Otrzymałeś wielki dar, widzisz, jak wyglądałby świat bez ciebie, mówi anioł Clarence do George'a Bailey'a. Dziwne, co każdy człowiek wpływa na tyle losów, kiedy go zabraknie, powstaje wyrwa. Ale wiesz co? Mam takie wrażenie, jak sobie o tym rozmawiamy, że to jest taka bardzo ładna i prosta opowieść. To znaczy, no jak jest ci źle, jak czujesz, że twoje życie nie ma sensu, jak czujesz, że jesteś pogrążony w długach, to wyobraź sobie, żeby cię na świecie nigdy nie było, że to wszystko, co się za twoją sprawą wydarzyło, to by się nie wydarzyło i zobacz, jaki jesteś ważny i teraz wszystko będzie dobrze. To jest, mam wrażenie, taka sytuacja, w której no, można się zorientować, że pomimo tego, że to wspaniałe życie jest uznawane za klasykę filmu amerykańskiego, że to jest film, który bardzo wiele nam mówi o ludziach i o społeczeństwie amerykańskim, to, że on zastawia na nas taką pułapkę bardzo prostych rozwiązań.
Ale wiesz co, jak sobie tak o tym myślę, to my czasami bardzo potrzebujemy takich prostych rozwiązań. Mhm. Bo tutaj nikt nie mówi, że to jest film o prawdziwym życiu. Tutaj nikt nie mówi, że wszyscy ludzie na co dzień mówią w taki sposób albo zachowują się w taki sposób, jak w tym filmie, tak? Wydaje mi się, że my po prostu czasami potrzebujemy takiego oderwania od rzeczywistości, jak jest w tym filmie, takich prostych idei, prostych rozwiązań, żebyśmy mogli po prostu poczuć się lepiej, zwłaszcza w kontekście świąt Bożego Narodzenia, tych wszystkich wartości, które wtedy są już w finale filmu przypominane. Wydaje mi się, że ten film głównie spełnia rolę pocieszyciela.
To jest ten moment, w którym dochodzimy do tego chyba najistotniejszego wątku naszego dzisiejszego spotkania, to znaczy wątku dotyczącego tego, czy możemy mówić o czymś takim jak kino świąteczne, czy możemy wyróżnić w ogóle taki gatunek, nie chodzi o kategorie filmoznawcze, ale bardziej o pewien fenomen kulturowy, a jeśli tak, no to po co on jest? Bo wydaje mi się, że w tych twoich słowach trochę wybrzmiała istota tego bytu, jakim jest kino świąteczne. To znaczy, to jest kino robione po to, żeby nam było lepiej, że jak się oderwiemy od tych, przepraszam za kolokwializm, garów, to dobrze jest usiąść i zobaczyć film, w którym wszyscy ludzie się kochają, a każda historia ma dobre zakończenie.
I my wiemy, jak każda z tych historii się zakończy. Wiemy, jak będzie fabuła, wiemy, jakie będą elementy. I oczywiście, że takie filmy są nam potrzebne, takie filmy funkcjonują. Wiele filmów jest tworzonych specjalnie w taki sposób, żeby odhaczyć te wszystkie elementy, które są potrzebne, żeby film stał się filmem świątecznym.
Kiedy myślałem sobie o naszym dzisiejszym spotkaniu i o rozmowie na temat filmów świątecznych, amerykańskich filmów świątecznych, to gdzieś tam podskórnie czułem, że te filmy, one właśnie mogą nam dużo więcej powiedzieć, niż nam się wydaje. To jest coś, co może być ciekawym takim obszarem badawczym.
Oczywiście, zwłaszcza te elementy, które są elementami wspólnymi w tych wszystkich filmach, to jest coś, co jest tak bardzo ciekawe. Tutaj mówiłeś wcześniej, czy mówiliśmy razem o tych kwestiach kapitalizmu i tych wartości, które są sprzeczne z tym właśnie zaślepieniem pieniędzmi versus te kwestie, które dotyczą wartości, rodziny, spokoju świątecznego.
No to w takim razie może uporządkujmy to sobie i spróbujmy zrekonstruować jakiś taki kanon czy zestaw cech, który pozwala zidentyfikować taki film, który uznalibyśmy za film świąteczny. Często to jest faktycznie osadzenie w tematyce świątecznej, w czasie świątecznym. Ten temat kapitalizmu, ale można iść dalej, biedy i bogactwa.
Oczywiście, ja bym tutaj jeszcze dodał jeden bardzo częsty wątek, który jest w tego rodzaju filmach, zwłaszcza współcześnie, tych najnowszych, czyli na przykład małomiasteczkowość, tak, że coś się dzieje właśnie w takiej atmosferze rodzinnej. Wydaje mi się, że to wszystko, co wymieniłeś, po raz kolejny, można sprowadzić do tych wartości, które bardzo mocno są uwypuklane w czasie Świąt Bożego Narodzenia i tak bardzo podświadomie nam się z tym okresem kojarzą. Czyli, nie wiem, sprawiedliwość społeczna, to żeby wszyscy byli docenieni, żeby to braterstwo tutaj było podkreślone, żeby miłość wobec drugiego człowieka była na pierwszym miejscu i żeby te nasze własne egoistyczne pobudki nie zaślepiały nas w tym okresie, żebyśmy nie priorytetyzowali pracy nad rodzinę, a jeśli jeszcze to wszystko mamy ujęte w tych ramach wizualnych świątecznych, w tych kolorach czerwonych, zielonych, to wszystko bardzo mocno jakby kieruje nas w stronę takiej konstrukcji świątecznej, która ma być taką paczką, która będzie nam pięknie sprzedana, co też oczywiście wiąże się ze specyfiką biznesu amerykańskiego, przemysłu filmowego, i przez to ma to wzbudzić w nas jakieś emocje.
Czy to nie jest tak, że filmy świąteczne są też bardzo podatnym gruntem na propagowanie wszelkich mitów narodowych, amerykańskich? No bo myślę sobie o tym podstawowym micie wpisującym się w amerykański sen, czyli człowieku, jak będziesz dużo pracował i jak będziesz dobry, no to wtedy odniesiesz sukces, będziesz długo żył, będziesz miał cudowną rodzinę i będziesz chodził uśmiechnięty, mieszkając w wielkiej willi. To ciekawe, bo kiedy spogląda się na chociażby to wspaniałe życie, no to zobaczymy, że tutaj trzeba byłoby powiedzieć człowieku, jak będziesz pomagał ludziom, jak będziesz ratował brata, który wpada do zimnej wody, to stracisz słuch.
Tutaj od razu kolejny film mi przychodzi do głowy, czyli Cud na 34 ulicy. Tam też przecież ten wątek jest bardzo, bardzo mocno widoczny, żeby wiedzieć, co jest ważne w życiu. I to jest też taki właśnie wątek, który jest niesamowicie mocno tutaj widoczny w tych filmach świątecznych. Nawet jeśli spojrzymy na tą debatę, która się toczy już od wielu, wielu lat, na temat tego, czy Szklana Pułapka jest filmem świątecznym. Tam przecież te wartości też są bardzo ważne, że ta rodzina jest najważniejsza, że ta żona jest najważniejsza i to, w jaki sposób my tą relację z tą żoną ułożymy.
To ja się w takim razie zastanawiam, czy Uprowadzoną można byłoby uznać za świąteczny film, bo tam też rodzina jest najważniejsza.
No tak, ale wydaje mi się, że po części ten film już nie do końca by się wpisywał w tą atmosferę świąteczną, tak? Bo to już jest nieco, idzie bardziej w nieco innym kierunku, czy też gatunkowym, jeśli chodzi o filmy. To twoje pytanie z samego początku tego naszego w tym momencie wątku, czyli czy jest jakiś zestaw czynników, które sprawia, że dany film można uznawać za film świąteczny? Wydaje mi się, że tutaj najlepszą odpowiedzią, oczywiście jak zawsze we wszystkich sprawach kulturowych,
To zależy.
To zależy od wielu czynników i to też zależy od czynników bardzo, bardzo osobistych. Dla wielu osób niektóre filmy będą świąteczne, a dla niektórych inne filmy już kompletnie nie będą świąteczne. Ja tu mogę od razu podać jeden świetny przykład, który zawsze podaję w tego rodzaju dyskusjach. Ja od już paru ładnych lat, co roku, późną jesienią mniej więcej, to oglądamy sobie z żoną wszystkie filmy Harry'ego Pottera. I od zawsze pierwsza część Harry'ego Pottera, Kamień Filozoficzny, kojarzy mi się ze świętami Bożego Narodzenia. Bo wiem, że niedługo to Boże Narodzenie nadejdzie, a w tym filmie też pojawia się motyw Bożego Narodzenia, bo jest choinka, są prezenty.
No
także
i wyreżyserował go Chris Columbus, czyli reżyser Kevina samego w domu, to też oczywiście na pewno jest nie bez znaczenia.
Oczywiście i dla mnie to jest film świąteczny, bo ma jakieś wątki świąteczne, bo wprawia mnie w tą atmosferę świąteczną. Nawet jeśli świąteczne jest tam 15 minut, to jest coś, co ja od razu uznaję za czynnik, który mnie przenosi w zupełnie inny stan umysłu, w ten świąteczny stan umysłu.
Zdradzę Państwu w tym momencie element radiowej kuchni. Kiedy umawiałem się z Maćkiem na naszą dzisiejszą rozmowę, mówiłem tak: słuchaj, porozmawiajmy o Willim Wonce przy okazji świąt Bożego Narodzenia. W mojej głowie to było tak, że Charlie i Fabryka Czekolady to jest film w 100% świąteczny. Prawdopodobnie zwiedziony i uwiedziony być może kampanią promocyjną wokół tego najnowszego filmu, w zasadzie to prequel, czyli Wonka Paula Kinga, Timothy Chalamet w roli głównej, pomyślałem sobie, no tak, no to jest opowieść, no właśnie. I tak zacząłem sobie rozmyślać, no mamy opowieść o złym kapitalizmie, mamy opowieść o chciwości, którą potępiamy. Pamiętamy inscenizację tej opowieści Tima Burtona z 2005 roku i widzimy tę małą chatkę, która jest unurzana w śniegu, zimno i chłód, który doskwiera jej biednym mieszkańcom. No i właśnie ten wielki, krwiożerczy kapitalista, który oto zaprasza dzieci do swojej fabryki po to, żeby pokazać świat rzeczy niestworzonych i łakoci, których nie mogłyby zobaczyć w żadnym innym wypadku i w żadnych innych okolicznościach. A następnie zacząłem czytać i zorientowałem się, że pierwszy film, czyli Willy Wonka i Fabryka Czekolady Mela Stewarta, miał premierę 30 czerwca 1971 roku. Charlie i Fabryka Czekolady Tima Burtona to był 10 dzień lipca. Dopiero teraz ta historia została przeniesiona w ten czas około świąteczny i zastanawiam się, czy tobie w ogóle Willy Wonka kojarzy się ze świętami.
Jeśli już, to wersja burtonowska, bo ona faktycznie ma te elementy, które mogą nas troszeczkę przenosić w ten czas zimowy, okołoświąteczny. Natomiast jeśli myślę o tej oryginalnej produkcji, która jest absolutnie moją ulubioną produkcją, jeśli patrzymy na adaptację w książki, to tamtych wątków świątecznych jakby nie bardzo można szukać.
Tam nie ma żadnego wątku świątecznego.
No właśnie, to tak troszeczkę jakby po raz kolejny. To jest taka konstrukcja, która jest bardzo indywidualną konstrukcją, czyli my sami sobie przypisujemy jakieś znaczenie do danego filmu. My sami sobie umiejscawiamy dany film w kontekście takim, jakim chcemy, żeby był. Jeśli mówimy właśnie o tym Charlie i Fabryce Czekolady z 2005 roku bodajże, to jest film, który ma elementy wizualnie, które mogą nas przenieść w okres bożonarodzeniowy. I po raz kolejny, tam mamy mowę o wartościach, które możemy troszeczkę łączyć z wartościami świątecznymi. Natomiast jeśli chodzi o jakieś wizualne aspekty, czyli choinkę bożonarodzeniową, czy jakieś takie sprawy, które ewidentnie by nas umiejscowiały w kontekście bożonarodzeniowym, no to faktycznie to jest konstrukcja troszeczkę kulturowa i to, co fantastycznie też wspomniałeś przy okazji produkcji tegorocznej. Kwestia marketingowa.
Kwestia marketingowa i kwestia tego, w jaki sposób historia jest podana, dlatego że warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę ta najnowsza wersja opowieści o Willy Wonce znacznie odbiega od tego, co znamy po pierwsze z książki Roalda Dahla, ale równocześnie to jest opowieść o takim człowieku, który nie ma w sobie nerwu złego kapitalisty, nie jest tricksterem, jak w przypadku kreacji Gina Wildera, nie ma w sobie takiego dziwacznego, nawet momentami trochę queerowego rysu, jak w przypadku Johnny'ego Deppa, tylko jest to miły chłopak, który po prostu kocha czekoladę. Czekoladę, która w tych poprzednich filmach, w powieści, która stoi u podstaw tych produkcji, czekolada jest taką metaforą tego wszystkiego, co złe, tego, czego pożądamy i co nas tak naprawdę wyniszcza. Tutaj czekolada łączy ludzi, ale to jest zupełnie inna opowieść, dlatego że to, co jest najistotniejsze, mam wrażenie, w tym, co powiedziałeś przed chwilą, to jest kwestia kontekstu kulturowego, który nadaje znaczenia tym wszystkim rzeczom, tym wszystkim produkcjom i zjawiskom, o których rozmawiamy w dzisiejszym wydaniu audycji. I o tym kontekście kulturowym to my porozmawiamy jeszcze w drugiej części naszej rozmowy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Magazyn filmowy, a konkretnie świąteczne jego wydanie, Maciej Smułka, jest ze mną niezmiennie w studiu. Maćku, ja zastanawiałem się nad tym, czy można byłoby zaryzykować taką tezę, że te święta Bożego Narodzenia, amerykańskie Boże Narodzenie, mówiliśmy o marketingu w poprzedniej części naszej rozmowy, to jest jedna z najbardziej udanych kampanii marketingowych, samonośnych, jakie w ogóle istniały w historii ludzkości.
Ja sobie myślałem o tym temacie właśnie, przygotowując się do tej audycji, w jaki sposób te święta funkcjonują w kulturze amerykańskiej w tym momencie. Ja bym na sekundkę chciał wrócić do wątków filmowych, bo wydaje mi się, że one też bardzo fajnie tą specyfikę świąt Bożego Narodzenia nam tutaj obrazują. Od jakiegoś czasu, kiedy oglądam te filmy wszystkie świąteczne, czy to bardziej na poziomie hallmarkowym, czy mniej na poziomie hallmarkowym, próbuję zauważyć pewne wątki w tych filmach, które będą wątkami bardziej osadzającymi te filmy w idei nieświątecznej, ale bożonarodzeniowej. Czyli szukam po prostu wątków religijnych w tych wszystkich filmach. I dochodzę do wniosku, że od czasu do czasu, gdzieniegdzie, gdzieś tak na marginesie absolutnym tej narracji filmowej, pojawiają się być może jasełka. A poza tym, w zasadzie tych wątków religijnych absolutnie próżno jest szukać. Co sprawia, że Boże Narodzenie, w zasadzie już nie Boże Narodzenie, tylko święta, tak bardzo ogólnie ujęte, idą bardziej w stronę sfery obrazkowej i takiej symbolicznej, bardziej wartości, ale bez konkretnej denominacji religijnej, które mają nas przetransportować w pewien stan umysłu, pewną atmosferę ogólnoświąteczną, co też jest jakby podbudowane tymi mechanizmami, które mają sprawić, że no, macie się tak czuć i macie czuć te emocje i te wartości w tym okresie świątecznym, bo taki model chcemy wam zaoferować jako kultura.
To jest pogoń za dobrostanem. Za dobrostanem, który poniekąd wpisuje się w te wszystkie wzorce, które wyczytujemy z tych filmów, ale nie tylko z filmów, także z powieści.
Znaczy, to jest pogoń za dobrostanem, ale wydaje mi się, że ten dobrostan można też interpretować na kilka różnych sposobów. Bo to jest z jednej strony dobrostan taki typowy, konsumpcyjny, czyli dobrostan, czyli mamy dużo prezentów, mamy tą choinkę, wspaniały dom, dużo lampeczek i cieszymy się tym, że tak dużo mamy, w sensie fizycznie mamy. A z drugiej strony wydaje mi się, że to jest też pogoń, czy promocja pogoni za dobrostanem pod względem emocjonalnym, czyli że w tym momencie będziemy po prostu czuć się dobrze. Czuć takie ciepło na sercu i że będzie nam przyjemnie, będzie nam wygodnie. Za oknem będzie padał wspaniale śnieg, a my będziemy sobie tutaj radośnie z naszą rodziną spędzać ten czas. Co oczywiście absolutnie się ze sobą nie wyklucza, ale to też jest jakiś model, który jest nam promowany przez tą kulturę popularną.
I ja sobie myślę, że to jest taka opowieść o kreacji świata, to znaczy o kreowaniu rzeczywistości, o teatralizowaniu rzeczywistości w imię tego, żeby było nam lepiej. No bo czym innym jest, skoro mówimy o amerykańskim sposobie przeżywania świąt Bożego Narodzenia, to ozdabianie domów lampkami, które jest uznawane za jeden z takich najistotniejszych zwyczajów świątecznych w Stanach Zjednoczonych. To jest tak naprawdę budowanie innego świata, który ma nam towarzyszyć przez mniej więcej miesiąc. Ponoć to jest tak, że kiedy w ostatni czwartek listopada zakończy się świętowanie Święta Dziękczynienia, no to zaczyna się ten czas świąteczny.
Mhm, tak, u nas jest to już nieco nawet wcześniej, bo to Wszystkich Świętych to jest ta data graniczna, kiedy zaczynamy ten okres świąteczny, ale jak najbardziej. To można by odnieść troszeczkę, już tak nie chcę za bardzo w teorię kultury tutaj wskakiwać, ale to jest troszeczkę taka festiwalizacja życia, gdzie my chcemy być po prostu wyrwani z tej naszej szarej rzeczywistości na chwilkę i chcemy doświadczyć tego, co też jest wspaniale sprzedawane nam w kulturze popularnej, czyli chcemy doświadczyć tej ogromnym cudzysłowie magii świąt, tak? I ta magia świąt, cokolwiek to jest pewien rodzaj produktu, który jest nam sprzedawany jako coś, co my powinniśmy odczuwać. A jeśli nie będziemy tego odczuwać, to czy my naprawdę przeżywamy te święta w taki sposób, jak powinniśmy je przeżywać? I w tym kontekście wydaje mi się, że i te wszystkie filmy, i też muzyka amerykańska, i inne teksty kultury bardzo mocno podkreślają te nasze oczekiwania wobec tego okresu świąt, co my powinniśmy chcieć, co powinniśmy odczuwać, w jaki sposób powinniśmy przeżywać te święta, a biorąc pod uwagę też zróżnicowanie kulturowe Stanów Zjednoczonych, zróżnicowanie religijne, no to, co będzie się najlepiej sprzedawać, to wszystko, co możemy wyciągnąć przed nawias. I wyciągamy przed nawias co? To obrazkowe przeżywanie świąt. To wizualne, które jest ponad tymi kwestiami stricte religijnymi, stricte wartościowymi, które są przypisane do religii, więc myślimy o takich wartościach bardzo uniwersalnych, jak właśnie dobrostan emocjonalny i konsumpcyjny.
Swoją drogą znaczną część naszego dzisiejszego spotkania poświęciliśmy filmowi To wspaniałe życie Franka Capry. Z tym filmem wiąże się taka opowieść, że tam zaplanowanych było kilka alternatywnych rozwiązań tego filmu, kilka alternatywnych zakończeń. Wśród tych zakończeń było takie zakończenie, które nosiło bardzo silny rys religijny, ale producent doszedł wówczas do wniosku, nie, to ludzi nie kupi, to się ludziom nie spodoba, to musi być bardziej uniwersalne zakończenie. Zastanawiam się, czy my jesteśmy w stanie zlokalizować w historii Stanów Zjednoczonych taki moment, kiedy zaczęły rodzić się te Christmas, o których myślimy dzisiaj, kiedy zaczął rodzić się ten sposób przeżywania świąt Bożego Narodzenia, ten rozświetlony, barwny, który zamknięty jest w tych wszystkich, mieści się w tych wszystkich widokówkach, które stają przed naszymi oczami, kiedy myślimy o świętach w Stanach Zjednoczonych.
Wydaje mi się, że takiego momentu, biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania kultury popularnej, oczywiście nigdy nie możemy wyznaczyć jako takiej twardej daty, od tego momentu
to oczywiste.
Sposób. Natomiast jeśli mówimy o takiej orientacyjnej dacie, która mogłaby nawet bardziej nas zbliżać do pewnego procesu, który później nas doprowadzi do takiego momentu, w którym jesteśmy w tym momencie, no to oczywiście to będzie rozwój kultury popularnej. A jeśli myślimy o rozwoju kultury popularnej, to musimy mówić tutaj również o rozwoju kultury masowej i tej kultury, która będzie promować na tą masową skalę to obrazkowe rozumienie świąt, jak to w tym momencie mamy w zwyczaju odbierać. Czyli lata 20., 30., 40., kiedy film coraz mocniej się rozwija, później lata 50., 60., kiedy telewizja się coraz bardziej rozwija. I to będą te momenty, kiedy coraz więcej takich właśnie obrazkowych przedstawień świąt Bożego Narodzenia będzie funkcjonować. Nie możemy też zapominać o jednej jeszcze bardzo ważnej sprawie, jeśli chodzi o przeżywanie świąt, czyli wykreowanie postaci świętego Mikołaja przez Coca-Colę. To też będzie bardzo ważny element kulturowy, który w pewien sposób odsunie nas od biskupa Miry i bardziej nas skieruje w stronę tego uroczego dziadka jeszcze z panią Mikołajową, jeszcze z elfami, które będą mu tam pomagać i z tymi reniferami, które gdzieś sobie tam pomykają w przestworzach. To będzie taka siatka tych powiązań, które będą nas odsyłać do tego, co dzisiaj właśnie uznawamy za nie tyle Boże Narodzenie, ile za święta.
Czy można byłoby powiedzieć, że święta w Stanach Zjednoczonych to jest taka próba pogodzenia, zacieśnienia więzi między tym bardzo zróżnicowanym kulturowo społeczeństwem? Bo tak sobie myślę, że gdyby zastanawiać się nad fenomenem świąt, to trzeba byłoby zwrócić uwagę na to, że one nie zagościłyby tak bezbłędnie nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, ale także w Azji, tam gdzie to możliwe, ale także w Afryce, gdyby nie to, że to jest taki wzorzec, to są takie schematy i takie szablony, które są bardzo łatwo adaptowalne bez względu na to, jaka to szerokość geograficzna.
Dokładnie, bo wyciągamy przed nawias te rzeczy, które są uniwersalne, te rzeczy, które są dla nas, dla świata zachodniego, czymś, co nas bez najmniejszych wątpliwości jednoznacznie odsyła w dobre miejsce, które ma się nam dobrze kojarzyć.
No ale wiesz, z drugiej strony poezja średniowieczna też traktuje o sprawach uniwersalnych, a jednak zakładam, że nie jest tak, że co drugi Amerykanin czy co drugi Azjata zaczytuje się w pieśni o Rolandzie. I istnieją jakieś takie mechanizmy i jeszcze inne, zakładam, aspekty, które sprawiły, że z jednej strony tak to uniwersalne, ale z drugiej strony no jeszcze takie, że my tego chcemy, a wręcz pożądamy.
Nie tylko uniwersalne, ale też świetnie sprzedane. To by trzeba było od razu powiedzieć. No i tutaj ta specyfika amerykańska bardzo mocno tutaj nam wchodzi w grę, jeśli chodzi o tą sprzedaż. To są te wszystkie teksty kultury, o których my rozmawiamy, to nie są teksty kultury, które są złe. To nie są słabe filmy. To nie jest słaba muzyka. To są rzeczy, które są wyprodukowane dobrze, atrakcyjnie, świetnie wypromowane i nie możemy też tutaj mówić, tak przekreślać całkowicie wartości tych wszystkich elementów, bo one są istotne w kulturze. Ludzie nawiązują kontakt z tymi tekstami kultury, doceniają, akceptują je w swoim życiu, a poprzez to one mają jakieś dla nich konkretnie znaczenie. I nie tylko znaczenie dla samej kultury amerykańskiej, ale też, co pokazuje fantastycznie przykład Kevina samego w domu, mogą też mieć znaczenie, które będzie kształtujące dla kultury tak dosyć odległe jeszcze nie tak dawno temu, jak kultury polskiej, gdzie my, jako państwo, czy naród polski, nawet tak górnolotnie moglibyśmy powiedzieć, przyjęliśmy Kevina do naszego domu i zarezerwowaliśmy mu miejsce przy stole wigilijnym.
Ty mówiłeś o tym, że to są świetnie wyprodukowane rzeczy. Jak mówisz o Kevinie, to ja od razu myślę sobie o tym, że szanowni państwo, tam w roli jednego z tych Fight Club występuje sam Joe Pesci. To jest aktor, który jest bardzo trudno osiągalny. To jest aktor, który kojarzony jest przede wszystkim z masakrycznymi scenami w Chłopcach z Ferajny Martina Scorsese. I to jest opowieść, kiedy to jest dobry przykład, w którym te wszystkie bardzo zróżnicowane czasem światy, także filmowe, łączą się w ramach jednej produkcji. Maćku, na końcu chciałbym cię zapytać, czy ty pamiętasz taki moment, kiedy poczułeś, że fascynuje cię w jakiś sposób. Właśnie fascynują cię w jakiś sposób święta. Te właśnie pisane wielkimi literami i te, które związane są z kulturą Stanów Zjednoczonych.
Czy wydaje mi się, że takim momentem, który mógłbym wskazać jako coś, co zapaliło mi tą lampkę nad głową, że to nie jest tylko coś, co powinniśmy przyjmować do siebie jako po prostu kolejny element rzeczywistości, który nagle pojawia się w listopadzie, później nagle jak ręką odjął znika w styczniu. To jest moment, kiedy zacząłem nieco głębiej myśleć na tym wspomnianym tutaj wcześniej Kevinem Samym w domu. Ja bardzo polecam wszystkim słuchaczom, że jak będziecie oglądać, a wiem, że będziecie oglądać Kevina Samego w domu w zbliżające się święta, żebyśmy bardzo blisko przyjrzeli się temu filmowi, bo każdy z nas zna każdą scenę na pamięć. Wszyscy wiemy, co wydarzy się w danym momencie, ale zwróćmy uwagę, jak wspaniale jest to przemyślany film. Jak te wszystkie elementy, o których tutaj rozmawialiśmy, te wartości, jak są przedstawione, jak wizualnie to wszystko jest tam skonstruowane i wyprodukowane, jak cały dom tytułowego Kevina jest tylko w barwach zielono-czerwono-brązowych przedstawiony. Jakie elementy tego filmu po raz kolejny przenoszą nas. Mniejsza z religią, mniejsza z tymi wszystkimi rzeczami, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Jak one przenoszą nas w te sfery uniwersalne, które są tak bardzo ważne właśnie dla społeczeństwa amerykańskiego i co może być tą nicią porozumienia między nami a społeczeństwem amerykańskim. Między nami katolikami, a Amerykanami protestantami. Jak bardzo dużo rzeczy jest tutaj właśnie łączących. A to jest też ten jeden z tych elementów, które bardzo często przecież w filmach świątecznych i całej kulturze popularnej związanej z świętami jest bardzo często podkreślany.
Kevin Sam w domu to jest też taki film traktujący o tym, jak sprawczy może być język. Szanowni Państwo, tutaj postawimy wielokropek w ramach dzisiejszego świątecznego wydania magazynu filmowego. Ja od siebie dodam jeszcze, że życzę Państwu tego, żeby mimo tej teatralizacji, mimo tej pięknej, bardzo często kreacji rzeczywistości, żeby byli Państwo blisko siebie i żeby przeżywali Państwo te święta czule i w towarzystwie wielu ciepłych spojrzeń w oczy, bo to tak daje energię i niesie. Maciej Smułka był z nami. Bardzo Ci, Maćku, dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z Państwem. Paweł Lorenz i Inka Sieplacka audycję zrealizowali. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na Radio Kraków Kultura.pl.